Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyboru prezydenta Polski. Na drugą kadencję został zatwierdzony Andrzej Duda. Uchwałę w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ogłosiła ją sędzia Ewa Stefańska.
Sąd Najwyższy w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonanego 12 lipca 2020 roku.
W uzasadnieniu sędzia podkreśliła, że sąd podejmując uchwałę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, także te, które nie były przedmiotem protestu wyborczego. Sędzia wskazała na kwestię zmiany konstytucyjnego terminu wyborów, co było spowodowane nadzwyczajną sytuacją pandemii.
Sąd Najwyższy zauważył, że prawo wyborcze nie przewiduje rozwiązań adekwatnych do tak szczególnej sytuacji, jaka powstała w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Stan epidemii połączony z sytuacją nieodbycia się wyborów w konstytucyjnym terminie w ocenie Sądu Najwyższego mieści się w zakresie nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy miał również na uwadze, że zmiany w prawie wyborczym wprowadzone powołaną ustawą rozszerzyły możliwość udziału obywateli w głosowaniu w warunkach pandemii.
Protesty wyborcze sędziowie skończyli rozpatrywać w niedzielę. Wpłynęło ich ponad 5800. Blisko 100 z nich uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik głosowania. Wcześniej także Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które by miały wpływ na rozstrzygnięcie wyborów. Andrzej Duda upamiętnił świętej pamięci Lecha i Marię Kaczyńskich. Prezydent Polski złożył dziś kwiaty na grobie pary prezydenckiej na Wawelu. Andrzej Duda udał się tam w związku ze zbliżającą się inauguracją swojej drugiej prezydentury. Jak mówił, upamiętnia tych, którzy przed nim pełnili ten urząd, a już odeszli.
Nie jest chyba dla nikogo dziwne, że rozpoczynam to upamiętnienie od grobu mojego mistrza, mojego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. Także z tym jest związana moja dzisiejsza wizyta tutaj na Wzgórzu Wawelskim, żeby oddać hołd i pomodlić się przy grobie pary prezydenckiej, a także po prostu być w moim Krakowie.
W czwartek Andrzej Duda złoży przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, wygłosi orędzie, przejmie zwierzchnictwo nad armią i rozpocznie drugą kadencję. Zgromadzenie będzie odbywało się w reżimie pandemii, po tym jak COVID-19 stwierdzono u senatora PSL Jana Filipa Libickiego, część parlamentarzystów jest w kwarantannie, więc nie będzie mogła na nie przybyć. Senatorowie przejdą testy na wirusa. 60,5 miliarda złotych wypłacono przedsiębiorcom w ramach tarczy finansowej Państwowego Funduszu Rozwoju. Szef funduszu Paweł Borys podsumował dziś działanie tego instrumentu. Na konferencji prasowej była Zuzanna Dąbrowska.
Tarcza finansowa PFR to jeden z głównych instrumentów uruchomionych przez państwo w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Z tarczy skorzystało ponad 345 tysięcy małych i średnich firm zatrudniających ponad 3 miliony 100 tysięcy pracowników. Obszary, które najbardziej zyskały dzięki tarczy, to handel, naprawa pojazdów, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport oraz gospodarka magazynowa. Program PFR dla mikro, małych i średnich firm był programem wdrożonym na czas. Można to stwierdzić po ponad 3 miesiącach, wskazuje szef funduszu Paweł Borys.
Zrealizowaliśmy wszystkie główne cele, to znaczy umożliwiliśmy mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, których przychody spadły o co najmniej 25%, dostęp do subwencji finansowej, które ustabilizowały ich sytuację płynnościową w tym najtrudniejszym momencie. I można powiedzieć, że trafiliśmy praktycznie w punkt, jeżeli chodzi o zakładaną liczbę firm, które będą beneficjentami programu tarczy finansowej. Ostatecznie z tego wsparcia skorzystało 345 tysięcy firm.
Wnioski o subwencję z tarczy finansowej były rozpatrywane w kilkanaście godzin. Średni czas oczekiwania na wypłatę subwencji od momentu złożenia wniosku wyniósł 46 godzin. 89% firm wnioskujących o subwencję otrzymało środki. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Ossowie rozpoczyna się budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował dziś, że dopełnione zostały wszystkie formalności w tym zakresie. W związku z tym, jak dodał, zarówno robotnicy, jak i urządzenia wkraczają na plac budowy. Szef MON poinformował też o założeniach, by placówka była filią Muzeum Wojska Polskiego, a jej budowa zakończyła się w ciągu 2 lat. Placówka ma upowszechniać wiedzę na temat bitwy sprzed 100 lat.
Założenie jest takie, żeby muzeum, które powstanie w Ossowie, było czynne przez cały rok, nie tylko 15 sierpnia, nie tylko wtedy, kiedy obchodzimy święto Wojska Polskiego, kiedy świętujemy tą wielką wiktorię, która dokonała się 100 lat temu. Założenie jest takie, żeby muzeum było przystępne, żeby ekspozycje były ciekawe, żeby upowszechniać wiedzę na temat tego epokowego zwycięstwa. Zwycięstwa, które określane jest w literaturze jako 18. bitwa decydująca o losach świata.
Minister Mariusz Błaszczak powiedział też, że wykonawcą inwestycji są instytucje MON szeroko rozumiane, więc gwarantowana jest sprawność w działaniu i osiągnięcie celu. Szef MON podziękował przy tym za dobrą współpracę staroście powiatu wołomińskiego, w którym położony jest Ossów, Adamowi Lubiakowi, a także wojsku. Policja i służby sanitarne będą sprawdzać, czy personel i klienci sklepów noszą maseczki. Resort zdrowia podaje, że kontrole rozpoczną się w tym tygodniu. Ma to związek z notowaną w ostatnich dniach dużą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś ministerstwo poinformowało o 575 nowych przypadkach. Wczoraj było ich 548, a w piątek i sobotę ponad 600. Przedstawiciele resortu zdrowia oceniają, że obecna sytuacja to efekt między innymi rozluźnienia reżimów sanitarnych, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz.
Niestety obserwujemy w sklepach sytuację, w której klienci nie zachowują standardów bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie noszą maseczek, nie zasłaniają twarzy ani ust. Więc zapadła decyzja, żeby bardziej kategorycznie egzekwować te przepisy. Czyli jeżeli jest klient, który nie ma maseczki, naraża innych klientów na zakażenie, no niestety musi się liczyć z mandatem. Tutaj policja wraz z inspekcją sanitarno-epidemiologiczną będą takie wyrywkowe kontrole prowadzić. Przymierzamy się również do pewnego mandatowania samych właścicieli, czy to sklepów, czy restauracji, tam gdzie nie zwracana jest uwaga na przepisy bezpieczeństwa, tam gdzie klientom pozwala się chodzić bez maski, gdzie nie zwraca się uwagi na to, że maski są obowiązujące. Tutaj też chcielibyśmy, żeby odpowiedzialność była także po stronie właścicieli.
Resort zapowiada też zmiany dotyczące organizacji wesel. Proponowana jest rejestracja wesel polegająca na dostarczaniu listy gości i kontrolę, ile jest na nich osób. A tymczasem łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi blisko 47,5 tysiąca. Zmarło 1732 zakażonych. Prezes UOKiK-u nałożył blisko 213 milionów złotych kary na Gazprom. To skutek braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2. UOKiK wyjaśnił, że obowiązek wynika z przepisów europejskich, na których opiera się polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprawa dotyczy postępowania, w którym postawiono 6 spółkom, w tym Gazpromowi, zarzuty finansowania budowy gazociągu Nord Stream 2 bez wymaganej zgody UOKiK-u. Prezes urzędu Tomasz Chrustny poinformował, że w ramach postępowania zwrócił się do Gazpromu m.in. o udostępnienie kontraktów zawartych przez jego spółkę zależną z pozostałymi firmami finansującymi budowę Nord Stream 2.
Pomimo obowiązku współpracy z urzędem, wynikającego wprost z treści artykułu 50 ustawy o ochronie konkurencji konsumentów, przedsiębiorca nie przekazał tych informacji. Nie zrobił tego także po wszczęciu w tym roku postępowania w związku z brakiem współpracy, które powinno być dla spółki sygnałem ostrzegawczym i zachętą do jej podjęcia. Działania spółki były umyślne i w mojej opinii miały na celu utrudnić prowadzone postępowania antymonopolowe. Zdecydowałem w związku z tym o nałożeniu na Gazprom 213 milionów złotych kary. To maksymalna sankcja przewidziana przepisami prawa za nieudzielenie informacji na żądanie prezesa urzędu, stanowiąca równowartość 50 milionów euro.
W 2015 roku do UOKiK-u wpłynął wniosek 6 spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 roku urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji, a przedsiębiorcy wycofali wniosek. Jednak niedługo potem w mediach pojawiły się informacje, że niedoszli uczestnicy transakcji podpisali umowę na finansowanie gazociągu. W związku z tym wszczęto postępowanie przeciw Gazpromowi i jego 5 kontrahentom. Za naruszenie zakazu dokonania koncentracji bez uzyskania zgody prezesa UOKiK-u grozi kara do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy. I na teraz to już wszystko. Serwis kończymy prognozą pogody.
Jutro w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu w pasie od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Na południowym wschodzie burze. Temperatura od 15-17 stopni w Kotlinach Sudeckich i 18-20 na północy kraju, w centrum oraz na południowym zachodzie do 27 stopni miejscami na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Północno-zachodni, tylko na krańcach południowo-wschodnich, południowo-wschodni. Początkowo wysoko w Tatrach, porywy wiatru do 90 km na godzinę. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie maksymalnie 998 hektopaskali.